Mój dziadziuś powiedział kiedyś, że jak ma się 18 lat, to rok jest 1/18 życia. Ale jak się ma lat 50, to jest 1/50, więc to jest mniej. Ja jestem w ogóle ryzykantka, więc ja wolę się obnażyć i nawet zostać wyśmiana raz, a te 9 razy być przytulona, niż w ogóle się nie obnażać i nigdy nie być przytulona. Mówię oczywiście w głębokiej przenośni. Drodzy Państwo, nie będę się rozbierać. Dorota jest ogarnięta. Ona wie, co będzie robiła za pół roku o godzinie 16.
Aż tak?
Ja natomiast nie wiem, co ja będę robić jutro o godzinie 16. No.
No i na dobry początek. Ach, co za nazwisko, Katarzyna Grochola. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam cię bardzo serdecznie ze świeżą. Jeszcze pachnie wprost...
Pachnie drukiem.
Drukiem. A, to takie najlepsze. Nigdy się nie przekonam do e-booków, szczerze mówiąc. Jak się ma w dłoni coś takiego, to jednak elektroniczna książka...
Nie mam czytnika, więc nic powiedzieć.
Czyli
czytnik nie pachnie.
Uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam się zapytać, czy jesteś właśnie taka bardziej analogowa, czy
nie,
jednak
nie, jestem papierowa.
Ach, cudownie i bardzo dobrze. Ale zanim o samej książce, to spodobał mi się ten list, który do mnie napisałaś jako
tak.
czytelniczki. Nie będę cytować całego, bo to też taka niespodzianka dla tych, którzy po książkę sięgną, ale najważniejszy jest tu cytat. Czas jest darmowy, ale bezcenny. Dlaczego akurat ten w kontekście tej książki?
No to jest cytat tej pani, co ty przeczytasz nazwisko, bo ja nie potrafię.
Audrey Niffenegger albo Niffenegger.
Albo tak.
Z amerykańska, jak to woli.
Z amerykańska, albo nie wiem, czy z amerykańska, bo ja wcale nie wiem, czy ona jest. Wiesz co, bo jakoś tak mi ten cytat wszedł w oczy. Czas jest darmowy, ale bezcenny. Można go używać, można wykorzystać. Raz stracony nigdy nie powróci. I sobie pomyślałam, że to jest cytat o czasie na czasie.
Absolutnie, ale masz takie poczucie, że my tego czasu nie doceniamy? Że jednak faktycznie on tam, jak to mówi kolejne przysłowie, gdzieś tam między palcami ucieka?
Trochę tak, no. Ale to tylko wie, że jak się patrzy wstecz, to można zobaczyć, tak, co się straciło.
Też mam takie poczucie i jakoś nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, im starsza jestem, to coraz on szybciej, jak to inaczej przyspiesza.
Mój dziadziuś powiedział kiedyś, że jak ma się 18 lat, to rok jest 1/18 życia. Ale jak się ma lat 50, to jest 1/50, więc to jest mniej.
Coś w tym jest. Twoja nowa książka, Miłość w cieniu słońca,
którą przeczytałaś do końca.
Którą przeczytałam do końca jeszcze w wersji papierowej, bo wtedy tej wersji nie było, bo ona dostępna jest od 2 dni tak naprawdę.
Od 2 dni,
do 17 tak. była premiera. Zaskoczyła mnie bardzo. Znaczy jest, już to mówiłam tobie, absolutnie przepięknym językiem napisana. Bardzo nieoczywistym, ale takim, który ma w sobie coś tak magicznego, że wciąga i nie można przestać jej czytać, dopóki nie dobrnie się do końca. Ja niestety trochę w częściach, chociaż było to dla mnie bardzo trudne. I ten finał, no żeś mnie zaskoczyła.
No to bardzo się cieszę.
O czym jest ta książka?
I tak wiesz, wchłaniam te komplementy, wchłaniam.
Ja wiem, ja nie chcę tutaj spoilerować oczywiście, bo
nie
o to chodzi. Nie, że nie powiem, że mordercą okazał się kto? Listonosz.
Jednak.
Jednak.
Który zapukał 2 razy.
Tak jest. Ale według autorki, o czym jest ta książka?
Wiesz co, ona jest chyba o tym, jak czasami się nie potrafimy skontaktować z drugim człowiekiem, ponieważ nie potrafimy się skontaktować
ze
sobą samym. Ale akurat ja piszę o tym, jak można mimo tych wszystkich ograniczeń czy naszych, wiesz, potwornych blizn, które mamy. Być może czasami nie są one potworne, ale zawsze jakieś tam są miejsca nieczułe, wiesz, oddzielone, że jednak warto próbować.
I my zresztą tak sobie myślę, że ten strach mocno nas ogranicza przed i tu pięknie jest to pokazane, przed wchodzeniem w jakiekolwiek relacje, bo właśnie strach przed tym zranieniem jest silniejszy.
Przed zranieniem, przed odrzuceniem,
tak.
niż niż takie niż... odkrycie się i, do, tak. i w związku z tym dostanie czegoś cudownego, ciepłego, intymnego.
Tylko też myślę, jak sobie w głowie poukładać pewne rzeczy, żeby umieć właśnie otworzyć się na świat i na innych.
No to powinnaś zapytać Ewę Wojdyło, bo ona jest mądrzejsza ode mnie.
No ale doświadczenie życiowe i ta inteligencja emocjonalna, która na pewno ci towarzyszy, też ci coś podpowiada.
No wiesz, temat. No podpowiada mi. No,
nie
bo
byłoby
ja
takich
jestem,
książek.
Ja jestem w ogóle ryzykantka, więc ja wolę się obnażyć i nawet zostać wyśmiana raz, a te 9 razy być przytulona, niż w ogóle się nie obnażać i nigdy nie być przytulona. Mówię oczywiście w głębokiej przenośni. Drodzy Państwo, nie będę się rozbierać przed kamerą.
No na to nie wpadłam.
Ja uważam, że warto zaryzykować, że naprawdę z tych 3 Z słynnych, o których napisał kiedyś Andrzej Wiśniewski, o czym rozmawiałyśmy już, czyli zaryzykuj, zabierz i zaufaj. Składa się związek między ludźmi, każdy związek. I przyjacielski, i matka-dziecko, i miłosny. Mm-hmm. Ale wiesz, że to nie jest takie łatwe.
No nie jest. No
szczególnie
nie
jak jest. To zaufanie jest nadszarpywane.
Tak.
Bo to nie ma tak, że ja ci zaufam raz na zawsze i ty zawsze będziesz człowiekiem, wiesz, super uczciwym wobec mnie. No, mamy tendencję do tego, żeby gdzieś tam śmignąć czasami w bok. Nie mówię tu o zdradach, mówię o takim bardziej braku porozumienia.
Ale też tak być musi, bo ja z kolei dzisiaj miałam przyjemność spotkać się z Katarzyną Miller na targach, na których książki, spotkamy się, książek tak. na Stadionie Narodowym, na które zapraszamy serdecznie. I ona mówiła, że to akceptowanie tej drugiej osoby właśnie, nawet jeśli ta osoba gdzieś tam śmignie i tak dalej, to też o to chodzi, bo te wady i zalety, które mamy, to nie są wady, które my w sobie widzimy, tylko które inni w nas widzą.
Ależ oczywiście, a poza tym nie jesteśmy doskonali, dziękować Bogu.
Bo to by było zbyt nudne.
O, to byłoby straszne. Perfekcjonizm jest w ogóle chyba bardziej obciążający niż dający satysfakcję. Również być perfekcyjnym w związku jest chyba niedobrze. Nie wiem, bo tego nie znam uczucia.
Ja na szczęście też.
Ale myślę, że związek w ogóle jest żywym tworem, który się nam przelewa i krąży i czasami lekko wysycha, czasami burzliwą rzeką gdzieś tam walnie, urwie kawałek brzegu. No i co? No takie jest życie. Codziennie się zmieniamy, więc codziennie się poznajemy również i poznajemy swoje te nieprzyjemne strony. A chyba związek polega na tym, żeby osłaniać trochę ten miękki brzuszek partnera również, mm-hmm. wiesz, żeby nie dziabać tam, gdzie można kogoś zranić. Mm-hmm. Wiemy o słabościach, w związku z tym nie używamy noża do dziabania w te słabości.
Tak. Ale właśnie piękne jest to a propos relacji, że w tej książce pokazujesz ludzi, którzy właśnie nie są idealni w żadnym stopniu i mają wiele tych wad według drugiej strony, a mimo wszystko potrafią się odnaleźć i w tej miłości być przy sobie. I to jest fajne.
Próbują, bo tu kobieta jest po jakimś doświadczeniu.
No tak.
I ona jest jakby zdolna przyjąć i jego niepewność, i jego niewiadomą, i jego wszystkie ograniczenia. I w związku z tym on się jakoś
Poddaje temu. No, a jaki jest efekt, no to o tym przeczytacie. Rozmawiamy o związkach i o tym, jakie one mogą być, a jakie są. Ja nie wiedziałam, to jest w ogóle skandal niedopuszczalny. Dopiero przed chwilą się dowiedziałam, że a propos związków, to z takiego związku powstała fantastyczna płyta i muzyka Moje kochanie 2 lata temu. Ze swoim mężem taką płytę stworzyliście. Dlaczego ja o tym nie wiedziałam?
Ja bardzo przepraszam, że do ciebie w tej sprawie nie zadzwoniłam.
To jest w ogóle jakiś skandal.
Myśmy sobie zrobili prezent na okrągłe urodziny Stasia i wydaliśmy taką płytę. On ją zrobił, zaaranżował.
Ty napisałaś teksty oczywiście.
No tak, ja napisałam teksty, ale tutaj muzyka jest moim zdaniem jednak taka. I to są piosenki w starym stylu, wszystkie o miłości, więc nie mają nic nowoczesnego, nic solo i nic z tego, czego się słucha, ale Ja tą płytę bardzo lubię.
I ja myślę, że to musi współgrać. Znaczy, muzyka absolutnie tak, jeżeli jest fantastyczna, ale ciężko w dzisiejszych czasach o dobre słowa do muzyki.
Więc a skąd wiesz, że one są dobre?
Posłucham jednego utworu. Nie no, znając ciebie, nie spodziewam się, żeby tam było, żeby tam były puste słowa, które niczego nie wnoszą.
Niektóre są dobre.
Niestety to w dzisiejszym świecie. A po jaką tę muzykę sięgasz w ogóle? Słuchasz muzyki dużo?
Oj, słucham, ale wiesz, że ja tak przy mężu muzyku to niełatwo jest polubić współczesne rzeczy. Ja słucham rzeczy z lat 70., 80., no i oczywiście przed, prawda? Mhm. Od Millera i tak dalej. Począwszy, no bo jeszcze bardziej przed, no to oczywiście, że Beethovena, którego się uczę już 6. rok. Mhm. Nie umiem grać na pianinie, więc jestem jak małpka, wiesz, mam napisane D, duże, to znaczy duża oktawa, D, małe, mała oktawa.
Ale to po co się uczysz, skoro to jest
dlatego, że ja sobie obiecałam, że przed śmiercią jeszcze zagram sonatę księżycową Beethovena. Oczywiście, że nie zagram. Mój mąż, jak słyszy, że ja mówię zagram, to po prostu dostaje, mówi, nie zagrasz. Będziesz uderzała w klawisze ewentualnie.
Ale to nie będzie gra.
Ale to nie będzie gra. Więc, ale ja uważam, że zagram. Mhm. Już jestem po pierwszej stronie, więc wiesz, jeszcze tam tylko 5 zostało. A miałam przerwę w czasie pandemii.
No to jeszcze kolejne 10
lat. W czasie pandemii byłam zajęta pandemią i tym, co się dzieje.
I wtedy
światem.
Wszyscy byliśmy. Ale nie, to był taki, też o tym rozmawiałyśmy, że to był taki czas swoją drogą, że jedni absolutnie bardzo źle to wspominają z różnych powodów, a są też tacy,
a
którzy
bardzo dobrze.
Że to tak. Był czas, kiedy się zatrzymali, zwolnili, mieli czas dla siebie, mogli w końcu, nie wiem, zrealizować jakiś pomysł, który siedział w ich głowie od dawna i to jesteś w tej grupie właśnie, tak?
Słuchaj, ja mam kolegę swojego, który powiedział, że czas pandemii był niezwykły dla niego i dla jego bardzo dojrzałej matki, 80-letniej, bo mogli pobyć razem. Poza Warszawą były takie warunki na łonie przyrody i mogli porozmawiać o takich rzeczach, o których nigdy wcześniej nie rozmawiali, bo tak się coś zrobiło takiego bliskiego. Więc
dobrze, że mieli czas dla siebie.
No to więc jest właśnie, ten czas jest naprawdę istotny.
Popatrz, i wracamy cały czas do tego czasu. A ty ten czas jeszcze bardziej doceniasz i starasz się maksymalnie go wykorzystać, biorąc pod uwagę chociażby chorobę i zdrowie, o którym musiałaś walczyć?
Muszę być szczera, bo kłamstwo mi sprawia pewną przykrość. Ponieważ sprawia mi przykrość słuchanie kłamstw, więc mówienie musi mi też sprawiać przykrość. Nie, jestem dosyć leniwa, tracę ten czas, ale wiesz, no czy tracę, jeżeli robię sobie w tym czasie jakąś przyjemność, no to nie jest strata. Ja nie jestem osobą, która, jeżeli ogląda, przepraszam Państwa bardzo, serial 10-odcinkowy jednego dnia, to uważa, że straciła ten dzień, tylko uważam, że ten dzień spędziłam bardzo przyjemnie na obejrzeniu miniserialu. Mm-hmm. Rozsądni ludzie sobie dzielą na codziennie, albo nawet co tydzień, tak jak moja przyjaciółka to robiła.
Ja nie mogę, już się nauczyłam, że muszę.
Ja nie widzę w ogóle powodu, żeby czekać na coś tydzień. Mam różne przyjemności, które dla innych są stratą czasu, dla mnie nie są. Chyba się cieszę w ogóle czasem. Mhm. Czasami się nawet cieszę brakiem czasu również.
No też może być to dobre, to fakt. Bo wiesz, bo ja też sobie nieraz tak myślę, że ach, kurczę, ten czas, który tak jak wcześniej powiedziałam, im jestem starsza, tym mam wrażenie, że pędzi szybciej i że może za mało zrobiłam, może nie pojechałam, może powinnam więcej i tak dalej. I też takie jest, taki mit albo funkcjonuje w przestrzeni, mam wrażenie, albo taki stereotyp, że takiego nie do czasu i że jak człowiek właśnie, nie wiem, zachorował na przykład, czy coś wyzdrowiał,
albo
no to
wykorzystał właściwie.
Tak,
mój mąż wykorzystuje czas właściwie. Ćwiczy, wstaje, jeździ na rowerku. Jest w ogóle zdenerwowany, jeśli którejś z tych rzeczy nie zrobi. Ja w ogóle nie jestem zdenerwowana, jeżeli czegoś nie zrobię albo się z czymś spóźnię. nie wiem, z opłaceniem podatków, przepraszam bardzo, urząd podatkowy, no trudno, no to zapłacę 20 zł kary. Ale widać, miałam inne, ważniejsze rzeczy w tym czasie do zrobienia. Takie jak przeczytanie książki, nie pamiętanie, że jest 20. Rozumiesz, no nie można się też obwiniać z tego wszystkiego, jaki ten czas ma być, skoro go używam. Dobry dla mnie, dobry dla innych. Nie jest stratą rozmowa z przyjaciółmi, nie jest stratą pójście do teatru, nie jest stratą obecność w czyimś życiu, nie jest stratą pomaganie komuś. Rozumiesz, no jeżeli w tym samym czasie mogłabym pracować, ale właśnie odwożę przyjaciółkę na chemię, to nie jest to dla mnie strata czasu. Mhm. Wprost przeciwnie, ten czas jest taki bardziej, wiesz, mięsisty wtedy, bardziej cenny. Bo on jest po coś, więc... A czasami tracę na głupoty, na jakieś gry czy coś takiego i...
Ale jakie głupoty to jest dla ciebie?
No tak, ale umówmy się, że nie wszystkie moje rozrywki są aż tak cudowne.
Ważne, żeby właśnie, to też cały czas wraca, być w zgodzie ze sobą, prawda?
Wiesz, byłam kiedyś z moją rodziną w Tajlandii i byliśmy na maleńkiej wysepce, kompletnie nieznanej, mało luksusowej, bez klimatyzacji, 8 tak domeczków pokrytych strzechą, pawie chodziły oraz warany. I ja siedziałam tam 3 tygodnie, gapiłam się na ocean, który przypływał i odpływał. Rano zbierałam liście palmowe i kokosy, żeby było czysto na tej plaży, na której byliśmy 7 osób. To nie była strata czasu.
To był piękny czas.
No nie robiłam nic innego. No, gapiłam się, pływałam, potem wychodziłam, potem się gapiłam. Mam film z Tajlandii, który jest półgodzinnym obserwowaniem chmurki, która przesuwa. No. Ale wiesz, to był cudowny czas taki naprawdę takiego chłonięcia świata. Mhm. Rozumiesz? No nie musiałam w tym czasie czegoś robić.
Ale, to jest, żeby ale to... ja się zastanawiam, ile czasu potrzebowałabym, żeby osiągnąć taki stan, żeby móc sobie pozwolić właśnie na to, co ty robiłaś.
Mądry człowiek kiedyś powiedział, że 3 tygodnie urlopu są dla nas konieczne. Szczególnie dla tych, którzy naprawdę pracują jakoś codziennie od godziny do godziny. Że pierwszy tydzień to jest przyzwyczajanie się do tego, że będę miała urlop. Drugi tydzień to jest taki niepokój, że... może za długo, a w 3 tygodniu dopiero się odpoczywa. Więc urlopy 2-tygodniowe składają się z początku urlopu i już zaraz się kończy, za 4 dni. Poza tym jesteśmy przyzwyczajeni do pracy, niektórzy z nas, nie ja. Wie, że należy coś zrobić, należy wrócić. Poza tym no, człowiek musi rano wstać i tak dalej. Wprost przeciwnie, jeśli rano wstajesz, śpi dłużej na urlopie. Jeżeli masz wolny zawód, i wstajesz, o której chcesz, bo pracujesz w nocy, wstawaj rano na urlopie, żeby coś zmienić i temu organizmowi też pokazać, że można inaczej.
Czemu mówisz, że ty to tak nie pracujesz za bardzo? No patrząc na nie, efekty, to tak
pracuję,
ja myślę, że
oczywiście, że pracuję, dlatego że samo pisanie książki mi zabiera bardzo niewiele czasu. Ja szybko piszę na komputerze, ale żeby ty się taka książka urodziła, no to muszę się czymś nakarmić i coś jednak przeżyć, nie tylko przemyśleć, tylko jakoś poczuć tego swojego bohatera i tę swoją bohaterkę. Jestem przecież tymi 2 osobami.
Kiedy one się pojawiły w twojej głowie?
No wtedy, kiedy byłam na Bali i wtedy, kiedy mi przyjaciel przeczytał. Nie, na Bali nie było chmurki, był wulkan obok, było lekkie trzęsienie ziemi. O. Było gorąco, duszno, bardzo i tak bardzo... Bardzo nieprawdopodobnie i chodziłam po dżungli boso, bo ten Baliczyk, który nas przyjmował, powiedział, że nie, u niego na terenie to nic nie gryzie. Więc jak sobie dzisiaj o tym pomyślę, to aż mi się...
Dlaczego tak akurat u niego na terenie
nic nie gryzie? Bo on ma specjalne możliwości, żeby odpędzać te jadowite stworzenia. Każdy Baliczyk ma, jak wiadomo, możliwości, żeby leczyć, żeby drzewa mu się kłaniały i tak dalej, i tak dalej. Bali jest w ogóle nieprawdopodobnie magiczną wyspą i nie należy tam za bardzo się zastanawiać, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, bo różne rzeczy się mogą okazać w międzyczasie. Więc należy z szacunkiem podchodzić do wszystkich Balijczyków, którzy naprawdę modlą się 5 razy dziennie i wierzą w ożywianie kamieni no, i w we wszelkie inne sposoby leczenia, które nam są nieznane. Natomiast mój przyjaciel miał polskie wydanie Whitmana i przeczytał mi ten Whoever you are, without these one things, everything will be useless. Nie znam języka, przepraszam za wymowę.
Bez tej jednej rzeczy wszystko inne jest bezużyteczne.
Tak, bez tej jednej rzeczy wszystko inne jest bezużyteczne. Kimkolwiek jesteś, bez tej jednej rzeczy wszystko inne jest.
To był taki punkt zapalny.
Tak, i jakoś tak sobie pomyślałam, że tą jedną, jedyną rzeczą we wszechświecie naprawdę jest miłość. Że to jest nasza integralna część, która świadczy o człowieczeństwie. Miłość lub brak miłości, prawda?
A my dzisiaj mamy czas na miłość?
Ha, właśnie. I wydaje nam się ona nieistotna i... znaczy jest istotna, jeżeli Biblia o tym mówi. Natomiast ktokolwiek inny mówi o miłości, to jest rzecz niewarta, trzeba zarobić, trzeba mieć, trzeba pojechać, zobaczyć, sprawdzić, dotknąć, zażyć. Ale to wszystko nieprawda, bo to są wszystko zastępcze środki na to uczucie, którego czasami w ogóle nie możemy nawet do siebie dopuścić.
A czym dla ciebie jest miłość?
O matko, wiesz, no gdybym wiedziała, to bym o tym napisała.
To bym się przygotowała.
Nie wiem, chyba jakaś wyjątkowa czułość wobec drugiej osoby, jakiejkolwiek, sąsiada, przyjaciela, taka chęć ochraniania bliskich osób, ale nie, wiesz, w stanie z karabinem, chyba, że trzeba, u progu domu, tylko takie pozwolenie sobie na pokazanie własnych słabości i na zaakceptowanie słabości u drugiego człowieka. Bez wyciągania z tego konsekwencji, czyli bez używania potem tego w jakikolwiek sposób przeciwko.
Bez kłucia w ten brzuszek.
W ten miękki brzuszek.
W ten miękki brzuszek. Tak się właśnie zastanawiam, jak my bardzo chyba na co dzień o tej miłości nie myślimy, albo nawet jeśli mówimy, no tak, no mam męża, kocham go, mam żonę, kocham ją, nie wiem, mamę, córkę i tak dalej. Ale nie zastanawiamy się, co za tym idzie właśnie. Czym my w jakikolwiek sposób tę miłość okazujemy i czym to okazywanie miłości jest?
No, słuchaj, okazywanie miłości może być bardzo różne,
no
myślę.
Każdy że to robi inaczej.
Wiesz, no jeden powie kocham cię i to poczujesz, a drugi umyje ci samochód i to poczujesz. Trzeci kupi kwiaty, ale ten, kto nie kupi kwiatów, może kochać mocniej niż ten, który obsypuje cię brylantami. Ja myślę naprawdę, że to jest takie poczucie, takie naprawdę zaryzykowanie. Że ja zaryzykuję, pokażę ci, kim jestem. I wtedy zobacz. I takie ciepłe poczucie bezpieczeństwa, że przy tym człowieku ja mogę nie być doskonały.
A czy my potrzebujemy, żeby docenić jeszcze bardziej tę miłość, mieć przerwę od miłości? Tak mi teraz przyszło do
głowy. Tam przerwę można mieć, wiesz, od seksu, od związku, od bycia razem, ale przerwy od miłości nie. Myślę, że można kochać na odległość również bardzo i można się kłócić i można doprowadzać do tarć, bo miłość nie jest to z rumień miodem płynący, bo byśmy utonęli w tym miodzie. Tylko również jakiś rodzaj szarpaniny przecież i dowiedzenia się czegoś o tobie. Hej, człowieku, jestem tutaj, zauważ mnie, poświęć mi swój czas i uwagę, to jest miłość. Nie ma innego sposobu na okazanie miłości. Oprócz uważności na drugą osobę i oprócz czasu, który jej poświęcamy. Czyli wszystko jest o czasie po
prostu. Wszystko jest o czasie. Ale twoja bohaterka pięknie w książce Miłość w cieniu słońca próbuje dowiedzieć się o swoim partnerze jak najwięcej. I tak sobie myślałam, czytając ją, że jakbym mnie ktoś zasypywał takimi pytaniami, to ja bym po prostu tam zatłukła, żebym miała dość. A ona, przez to, że jest tak nachalna chwilami, przynajmniej ja to tak odebrałam, też pokazuje mu na swój sposób, że go kocha, że jej zależy, a on tego nie...
Jeszcze nie wie z pewnych powodów. No bo też odważne pytania... Co czujesz? na przykład, prawda? O czym myślisz? No, mężczyźni bardzo się bronią przed... bo jak wiadomo, mają fajną, pustą szufladkę, prawda? I mogą nie myśleć o niczym. Kobiety zawsze kombinują. Nawet jak odpoczywają, to im przychodzi do głowy, co przyjaciółka mówiła, albo czego się dowiedziała, albo że trzeba było zadzwonić, albo trzeba było pocieszyć, albo trzeba było wtedy znaleźć tego lekarza, który by potem wiedział, że... My kombinujemy, prawda? Mhm. Oni szczęśliwie mają taką możliwość naprawdę odpoczynku. Ale na pytanie, o czym myślisz, możesz odpowiedzieć o niczym. I nie ma w tym żadnego zagrożenia. Najczęściej jak jesteśmy młodzi, to chcemy usłyszeć odpowiedź o tobie. Prawda? Wyłącznie o tobie. Ale ważne, żeby to była szczera odpowiedź i żeby ona nie napotkała muru ochronnego, prawda? No bo jeżeli nie o mnie, to na miłość boską. Przestało mnie myśleć, przestało mnie kochać. Mhm. Czy przestała mnie kochać? Nie, spokojnie. To jest głębokie uzależnienie. To nie ma nic wspólnego z miłością.
Ale skoro mówisz, że należysz do osób, które są szczere i nie lubią, gdy ktoś kombinuje i kłamie, to masz czas na takie szczere i faktycznie to są szczere rozmowy z swoim partnerem, z córką, z najbliższymi, z przyjaciółmi?
Z córką tak, z przyjaciółmi tak. Z mężem nie jest tak łatwo, ponieważ on jest muzykiem i on, na przykład ja mówię, chodź porozmawiajmy.
To on jeszcze pewnie spina.
Natychmiast jest na baczność, bo prawdopodobnie...
Co znowu źle zrobiłem?
No ale zobacz, to jest takie...
Znam to.
Takie mama do dziecka. No przyjdzie ojciec, to z tobą porozmawia. Prawda? Czyli groźba jest w rozmowie, a nie próba komunikacji. Ja mówię, ale o czymkolwiek. No cały dzień rozmawiamy, on mówi. Ja mówię, dzisiaj zamieniliśmy 15 słów. Czy zjadłaś lekarstwa, o której wrócisz? Ja mówię, to nie jest... A co to jest? On mówi, co to jest, jak nie rozmowa. Ale też nie kładźmy wszystkiego na partnera. Bo naprawdę mamy koło siebie mnóstwo innych życzliwych ludzi. I można z muzykiem pogadać o muzyce, no ale nie każmy mu rozmawiać o grze pod tytułem Mistrz Bloków, którą na przykład graliśmy wieczorem, spadające jakieś kulki czy w cokolwiek, bo to go nie będzie interesować zupełnie. Porozmawiajmy z przyjaciółką,
sam będzie chciał
w nocy w to gra, prawda?
A, no właśnie.
Do jakiego poziomu doszła?
A masz takie przyjaciółki?
Oczywiście.
I gracie i wymieniacie
nie,
się?
Nie, grałam kiedyś uparcie w drzewnicę na...
O kurczę.
Ale tam miałam 120 poziom jakiś.
O kurczę. A dzisiaj jakieś gry, coś ten? Czy zupełnie nie interesują cię komputerowe?
Gry hazardowe głównie mnie interesują. Mm-hmm. W brydża gram świetnie.
O proszę. Ale tak coś wygrywasz?
No, czasami gramy po 10 groszy od punkta, ale nie mogę tego powiedzieć publicznie, ponieważ to jest zabronione granie w domu na pieniądze.
To tak a propos urzędu skarbowego.
Nie ma 10 groszy za punkt, jest 10 zapałek za punkt.
Albo kto dzisiaj robi kolację na przykład, można w ten sposób...
No tak, a poza tym w ogóle co kto dzisiaj robi, jeżeli wygra się czy przegra się.
A propos przyjaciół... Ty jesteś taką osobą, która potrzebuje takich ludzi wokół
bardzo,
siebie?
Bardzo. Ja mam paru przyjaciół, mam dużo fajnych znajomych i ja uważam, że ludzie to jest największe dobro, jakie może być. No nie wszyscy, ale szczególnie ci nie wszyscy są bardzo daleko ode mnie. Mhm. Siedzą na wiejskiej, więc... Mhm.
No to zostawmy ich. Niech tam sobie...
Tak, niech tam sobie dobrze żyją.
Niech tam sobie... No nie wiem, czy dobrze, ale niech tam sobie żyją.
No to niech mają to, na co zasługują.
A twoja córka jest twoją przyjaciółką?
Wiesz co, zastanawiałam się nad tym. Już kiedyś nam zadano to pytanie, jak wydałyśmy makatkę. I sobie pomyślałam, że dzisiaj być może jest bardziej niż kiedykolwiek. Ale że ja nie chcę mieć przyjaciółki w córce. Ja mam dwie koleżanki, które do swoich mam mówią na ty i jakoś strasznie są, wiesz, obrane z takiego bycia córką i bycia matką. Moja córka oczywiście czasami do mnie mówi, ty Karolina, albo carbonara, mówię do ciebie, czy coś takiego. Ale zostajemy matką i córką i nie wszystkie tematy poruszamy. I też o niektórych ona zdecydowanie nie chce mówić. Nie będę mówić w telewizji, mogę ci potem powiedzieć.
O jakich?
O jakich prywatnie. I myślę, że to jest bardzo dobre, że ja bardzo jakoś wiedziałam, że mam być matką. Może nie najlepszą, może popełniającą błędy, ale bardziej matką niż przyjaciółką. Mhm.
A ona co o tym sądzi?
Myślę, że chyba to doceniła. Mhm. Ale zapytasz ją. Niech będziemy na targach.
Tak, będziemy w niedzielę na targach. Zresztą będziecie podpisywały książki, bo Dorota też z premierą swojej książki czytam, do niedzieli skończę. Zbiór felietonów i o 15 się widzimy na Narodowym. Ale to skoro przy niej jestem, to tak już sobie wiesz, zrobię wprowadzenie trochę do niedzieli. To, jakie były relacje, jak na przykład ona była nastolatką, wchodziła w ten dorosły wiek? To było tak, że...
No wiesz, przede wszystkim, no to za przeproszeniem, Tosia w mojej Judycie jest pierwowzorem Doroty. No i troszkę to tak wyglądało. Dorotka na przykład mówiła, wychodzę. Ja biegłam do mojej przyjaciółki Zośki i mówiłam, no, ona mówi, że wychodzi, a nie chcę, żeby nie ona wracała nocną kolejką. A na to Zośka mówiła, no to się zgódź. Po prostu. To wytrącasz broń z ręki, no trudno, no już nastoletnie dzieci. Wracałam do domu, moja córka mi mówi, wychodzę, ja mówię, zgadzam się, a moja córka mówi, ja cię nie pytam o zgodę, tylko ci oświadczam.
No tak.
Przestała chodzić do szkoły, mhm. bo jej się coś nie podobało. Ja wpadłam w panikę, ale szczęśliwie byłam wtedy w terapii u dobrego psychologa, który mi powiedział, proszę odpuścić. No wróci, jak będzie chciała, no co pani chce ją zanosić na rękę mhm. do szkoły? Co się stanie takiego? A ja, że nie wiem, podłogi będzie myć, ale ja myłam podłogi i jakoś to nie jest obraźliwe mycie podłóg, prawda, dla nikogo. Jest zresztą dobrze na tym zarabiałam w Anglii, więc nie wiem o co chodziło. Wróciłam do domu uspokojona po 3 tygodniach, jak przyszła jej wychowawczyni do nas do domu i z nią porozmawiała i powiedziała, że jej córka też nienawidzi szkoły. To Dorota wróciła, no więc... Mhm. Wiesz, no nie miałam sposobu zmusić dziecka. No być może są takie dzieci, które nawet jak nie chcą iść do szkoły, to wiedzą, że muszą. No moja córka widać wiedziała, że nie musi, jak powie, że nie. To była zawsze silną bardzo osobowością.
No właśnie słyszę.
Bo oj, dochodziło do strasznych tarć czasami. To po tym ja mam blizny, ona może ma blizny w sercu, ja mam blizny na rękach.
Co się działo?
Powiedziała, że nie posprząta, zamknęła się w pokoju. Ja uznałam, że nikt się przede mną nie będzie zamykał w pokoju. Drzwi były szklane.
Okej, okay. I wszystko jasne.
Mamusia rąbnęła w drzwi, szyba weszła w ręce. Kości się pokazały.
To scena jak z filmu niezłego.
No scena jak z filmu, no ale jaka matka wali w szybę, prawda? Mhm.
Zdenerwowana.
Było to dawno temu i chciałam powiedzieć, że ostatnio chorowałam, więc się niespecjalnie... Troszczę o to, co o mnie ktoś pomyśli.
Ale ona do dzisiaj taka jest, w sensie bardzo taka idąca swoją drogą.
Tak,
prawda?
Ale Dorota jest ogarnięta. Ona wie, co będzie robiła za pół roku o godzinie 16.
Aż tak?
Ja natomiast nie wiem, co ja będę robić jutro o godzinie 16. No. O 18 pójdę na przedstawienie mojego wnuka Antka 1989, ale... Przecież mogę też nie dojechać do tej Warszawy, prawda? Więc taki mam plan, a co będzie, to się okaże.
Jestem bardzo ciekawa, jak ona, jej historie jakie są, ale to sobie zostawimy na niedzielę.
Na niedzielę sobie tak. zostawimy, na Stadion Narodowy sobie zostawimy.
Na Stadion Narodowy sobie zostawimy, bo jestem bardzo ciekawa, co, jakimi mamami jesteście, jak siebie określacie.
Dorota jest znakomitą matką, znakomitą. Tego jej zazdroszczę, ja taką matką nie byłam. Ale dlatego, że nie wiedziałam, jak taką matką być.
A ona wie?
Tak. A ona wie od początku.
Czyli wszystko ma zaplanowane i też wiedziała, jaką ma być mamą?
Nie wiem, czy wiedziała, ale od razu była znakomitą matką. Cudowną, dobrą, troskliwą, opiekuńczą, stawiającą granice, nie pozwalającą na pewne rzeczy, ale z pełną miłością. A ja to się szarpałam. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, żeby się z jednej strony nie narazić dziecku, z drugiej strony nie narazić własnej matce, która miała pomysł, jaką ja powinnam być matką, więc to nie było łatwe. Mm-hmm.
Ale z drugiej strony myślę, że chyba nie było tak źle, jeżeli chodzi o twoje bycie mamą, biorąc
pod
uwagę...
Skoro ona jest dobrą matką. Dokładnie. Tak, to mnie pociesza. Bardzo dziękuję.
Dokładnie. Więc tutaj może aż nie warto być tak mocno krytycznym wobec siebie. Ale wspomniałaś o tym Londynie i ja tutaj mam w swoich notatkach zapisane, że tak. Mieszkałaś w Libii, pracowałaś jako sekretarka i maszynistka.
Tak.
To się zgadza. Właśnie, wyjechałaś do Londynu, sprzątałaś mieszkanie i pracowałaś u jubilera.
Tak.
I gdzie jeszcze? Już więcej nie mam.
No byłam salową. Mój pierwszy zawód to salowa. Przez parę miesięcy w szpitalu, bo chciałam iść na medycynę. Mhm. Byłam również pomocą cukiernika w Horteksie. Utyłam w ciągu 2 tygodni 8 kilo. I od tego czasu...
Są pewne zawody, których nie powinno się wykonywać.
Są pewne zawody. Mogłam tam wszystko jeść, więc nie mogłam. Naprawdę to było luksusowe miejsce, jedyne w Polsce, gdzie były lody Melba z ananasem, którego w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ananas wygląda. Mhm. Normalny człowiek nie wiedział, bo nawet w słoikach nie było. Czasami tam były do tego Horteksu sprowadzane ananasy w słoikach, więc można było zobaczyć, że to... owoc z dziurką w środku. Pracowałam w biurze matrymonialnym.
Tak.
Byłam dyrektorem składu celnego własnego. Mhm. To był ciężki kawałek chleba. Byłam magazynierem w swoim własnym magazynie, w którym było parę tysięcy par butów.
No to sporo w życiu robiłaś.
Sporo. Ale zawsze byłam pisarką.
Ale zawsze byłaś
Tylko
pisarką.
Nikt o tym nie wiedział.
To kiedy doszłaś do wniosku, że chcesz światu pokazać to, co masz?
Wiesz co, że chyba nie było takiego momentu, że chcę pokazać. Jestem do dzisiaj wdzięczna bardzo pani Beacie Stasińskiej, ponieważ to ona do mnie zadzwoniła. Przeczytała u mojego przyjaciela w komputerze jakiś kawałek sztuki mojej. I po prostu wzięła od niego telefon i zadzwoniła i zapytała, czy mam jakąś książkę. A ja miałam nigdy w życiu.
Wielki sukces. Tak od razu.
No, jakieś szczęście i jakaś opieka chyba gdzieś tam z góry, bo chyba z maszynopisem zadzwoniłam do świata książki, ale mi powiedzieli, że nie, maszynopisów polskich w ogóle nie czytają. Było to bardzo dawno temu i być może wtedy tak było, bo nie było rzeczywiście polskich autorów, oprócz Olgi Tokarczuk, pani Gerkę, Magdaleny Tuli. Mm-hmm.
Niesamowite. No. Ale bo też tak sobie nieraz myślę, że jak ktoś wystartuje i od razu jest tak z pierwszą powieścią, to później nie przychodzi takie trochę przytłoczenie, że kurczę, to był taki sukces, to co muszę napisać, żeby
nie wiem,
było
bo byłam
dobrze.
W terapii mhm. wtedy, więc ani nie poczułam specjalnie sukcesu. Sukces finansowy przyszedł dużo później. Jakiś taki, że mogłam piec założyć, na przykład samochód kupić, chyba 3 lata później. Mhm. Remont domu zrobić z małego domku, to 10 lat później, więc nie jakoś coś straciłam, bo chyba dzisiaj się bardziej cieszę, nie wiem, nową książką, a wtedy tak uważałam, żeby przypadkiem nie wyskoczyć.
Dlaczego?
No nie wiem, bo mi się wydawało, że mi się w głowie przewróci, mhm. a poza tym po pierwszej książce nikt nie jest jeszcze pisarzem, to jest się autorem. Pierwszej książki. Druga była słabsza niż pierwsza. Czwarta była dopiero podobna do Nigdy w życiu. Czwarta część Judyty była dobra. Więc ja też widzę, że bardzo dużo mogłabym dzisiaj poprawiać. Mój prywatny sukces osobisty polega na tym, że szczęśliwie nie jestem przywiązana do tej myśli, bo bym w życiu nie skończyła żadnej książki. Więc lubię je ze wszystkimi błędami, lubię te słabsze również. No i dobrze, że je skończyłam. To jest mój sukces.
Oj tak. Ale to jest tak, że jak piszesz, jak już siadasz przy komputerze właśnie i piszesz, to kasujesz dużo rzeczy?
Kasuję. W tej książce dużo skasowałam. Jakoś musiałam Chciałam, żeby ona była taka zwarta. Mhm. Powinna być taka gruba.
No właśnie.
Jak na 7 lat, ale w międzyczasie wydałam dwie inne, więc 3 nawet.
Ale to ja myślę, że jakby była taka gruba, to by to nie przeszkadzało. Bo tak jak mówiłam na samym początku, to się tak dobrze czyta, że pewnie nikt by nie zauważył. Chyba, że waga byłaby taka już dosadna.
Waga jest w łóżku, jak się czyta, to waga papierowej tak. książki ma znaczenie w przeciwieństwie do czytnika,
tak.
który ma taką samą wagę bez względu na wagę książek.
No ale w czytniku tak, nie mogę ze strony tam założyć, nie mogę sobie pomazać po niej na przykład, nie mogę powąchać, nie mogę wrócić do popielnicy, znaczy mogę wrócić, ale no to nie jest to samo.
Nie można jej zalać herbatą.
Tak. To cała, później cała, albo na przykład nie wiem, ja tak mam z książkami kucharskimi, że jak czasami idę do kuchni i biorę jakiś przepis, to później wiem co jadłam, nawet nie muszę na przepis patrzeć, bo na niej jest wszystko w zasadzie. A to się chlapnie oleje,
to coś. Książka naprawdę żyje, to jest...
tak. Tak.
Ja byłam przyzwyczajona do tego, że książki należy bardzo szanować i nie niszczyć, ale jest różnica pomiędzy używaniem a niszczeniem. Bo jak patrzę na książki swojego przyjaciela, który czyta jedną dziennie, to one po prostu naprawdę otwieramy i widzimy tu założone, tu czerwone, tu przekreślone, tu takie. Ale to jest żywa książka. To widać, że coś go dotknęło, że on tak. coś zanotował. Mój wnuk mnie, mówiłam ci, zapytał, czy można w książce tam założyć w jakimś ważnym miejscu coś. Powiedziałam, rób z książką wszystko.
Tak.
Bylebyś się z nią nie rozstawał.
Ja pamiętam.
Więc nie niszczmy świadomie, niech tak. one tam stoją sobie ładnie na półce, ale używajcie.
Używajmy. Ja pamiętam ze szkoły, to były jeszcze czasy, kiedy książki przekazywało się kolejnym młodszym rocznikom, no więc w związku z tym trzeba było dbać.
Jest, tak.
I gdzieś tam miałam wpajane, że właśnie nie wolno zaginać rogów i tak dalej, żeby nie niszczyć. A tak jak mówisz, no
tak
przez to
myślałam
widać,
przez
żyje.
Większość swojego życia, a teraz mi się podobają. Podpisywałam książkę Nigdy w życiu. Nigdy w życiu jest książką mniej więcej tej objętości. A ta, którą podpisywałam, była taka. Ponieważ każda strona była spuchnięta od przewracanych kartek, była tak wyczytana. I powiedziałam, że oddam swoją nową za tą taką naprawdę zgrubiałą od paluchów, które tam przechodziły, ale pani mi powiedziała, że nie odda.
Nigdy w życiu.
Nie odda.
Ale to jest piękne, bo to jest chyba taka największa satysfakcja, prawda?
Tak.
Dla autora.
No zdecydowanie.
Że dostajesz
i właściwie jedyna, którą mamy, no bo recenzentów już nie ma, są recenzenci cudowni, ale w wirtualnym świecie. Nie ma żadnych gazet, które można by kupić, przewrócić i przeczytać o książkach, prawda? Mariusz Szczygieł pisze pięknie o książkach, bibliofilka 82 pisze o książkach, ale wiesz, no to są krytycy, którzy urośli z niczego i też trzeba na nich trafić w internecie, żeby wiedzieć.
Za chwilę trafimy na Mariusza Szczygła.
No tak, ale na Mariusza Szczygła akurat wszyscy znają.
Tak jest.
Ale wiesz, nie ma żadnego źródła. Możemy się dowiedzieć od koleżanki, przeczytaj koniecznie.
Tak.
Zyta Rudzka jest znakomitą autorką, ale to mi powiedziała przyjaciółka, bo ja nie jestem w stanie przecież przeczytać wszystkich książek, które wychodzą. Nikt nie jest w stanie.
Dokładnie.
A znakomita... Ten się śmieje, kto ma zęby. Świetna powieść Zyty Rudzkiej.
Więc... A drogą pantoflową się dowiadujemy dzisiaj o dobrych rzeczach, po które warto
więc,
sięgnąć.
Więc, drodzy Państwo, Zyta Rudzka.
Zyta Rudzka, tak. Ale tak.
Szalongowska miało być śmiesznie.
Tak, jestem w trakcie do niedzieli, przeczytam. A po jakie ty prywatnie sięgasz książki?
No właśnie ostatnio jestem pod głębokim wrażeniem Zyty Rudzkiej, ponieważ rzadko kiedy już jestem dorosłą osobą, jakaś książka mi nie pozwala odłożyć się na następny dzień. Mm-hmm. I tu siedziałam i byłam zmęczona i jeszcze troszeczkę.
A przeczytałaś książkę Doroty?
No oczywiście.
No i co?
No ale wiesz, ja przeczytałam ten felieton, bo ona czasami przysyłała. Siedziałam kiedyś w wannie i powiedziała, wysyłam ci. Więc czytałam, czego nienawidzę w telefonie. Ten felieton i się tak strasznie rozbawiłam. Zadzwoniłam do niej, powiedziałam, czy mogę kupić to wyrażenie. Ona powiedziała, no nie mamuś, bo chyba ja to wydam. A to była opowieść o jakimś chłopcu, który pytał, skąd się biorą dzieci. No wiadomo, że z kapusty albo bocian przynosi. I matka mu kazała bigos mieszać. I on, mieszając ten bigos, podniósł oczy i powiedział: mamo, a co się dzieje z tymi dziećmi, które nie zostały znalezione w kapuście?
Tak.
Pamiętam, że mnie to tak rozbawiło. I pomyślałam, perełeczka, naprawdę.
Perełeczka, przeczytałam perełeczka. Już ten felieton akurat. Ten przeczytałam, tak. Zresztą każdy, myślę, ma bardzo fajną puentę i
nie, tam są perełki naprawdę tak. Porozsypywane, natomiast z tych dzieci i kapusty sobie pomyślałam. Szkoda, że nie ja na to wpadłam.
I ten głos. Katarzyno Grocholo.
Tak, Katarzyno Grocholo.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Widzimy się w niedzielę. Mamy nadzieję, że ci z Państwa, którzy w Warszawie albo może przyjadą na weekend, to odwiedzą Targi Książki.
Ma być 30 stopni.
Ma być bardzo ciepło, bo dzisiaj tam było, delikatnie mówiąc, rześko. Dużo fantastycznych i stoisk, i książek, i gości. Ja będę miała przyjemność z Katarzyną i z Dorotą się tam spotkać wczesnym popołudniem. A za dzisiaj tymczasem bardzo dziękuję. No i
bardzo
oczywiście
dziękuję.
Miłość w cieniu słońca. Absolutnie. Must have.